Tura.
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 Kultura.
Cześć, witajcie w audycji Która Kultura? Przy mikrofonie tradycyjnie Inka i dzisiaj będzie parę ciekawych rzeczy, ponieważ będzie tradycyjnie kalendarz wydarzeń trójmiejskich i w województwie pomorskim, wydarzeń kulturalnych oczywiście, oraz będzie ze mną gościni, która przybliży nam pewną bardzo ciekawą postać, która jest trochę znana w Trójmieście, ale jeżeli jej nie znacie, to mam nadzieję, że już poznacie. Zaczynamy. Jest ze mną teraz Katarzyna Georgiew. Cześć, Kasia.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Kasia przeprowadziła rozmowę z pewną bardzo, tak jak już zapowiadałam, interesującą postacią. I tą postacią jest Wojciech Kościelniak. Jest to polski aktor i reżyser teatralny, który jest jednym z najwybitniejszych reżyserów teatru muzycznego w Polsce. Reprezentuje nowe myślenie o teatrze muzycznym, czyli poszukiwanie tak zwanej trzeciej drogi. Jest to próba wypełnienia luki pomiędzy klasyczną operą czy operetką, a typowym broadwayowskim musicalem. Czy dorzuciłabyś jeszcze coś od siebie do tej krótkiej charakterystyki?
Z całą pewnością mogłabym dodać, że jest też genialnym specjalistą, jeżeli chodzi o przenoszenie powieści, polskich powieści, książek na deski teatru.
Mm-hmm, zdecydowanie. Za chwilę pewnie powiemy, jakie sztuki wystawił, ale powiedz mi najpierw, dlaczego zdecydowałaś się na rozmowę z panem Wojciechem?
Mogę powiedzieć, że ogromnie, jestem właściwie fanką jego spektakli, które wyreżyserował w Gdyni. I też część z nich widziałam. I zawsze chciałam poznać trochę bardziej jego osobę i zapytać o wiele rzeczy.
Mhm. A jakie widziałaś spektakle spod jego ręki?
Widziałam Lalkę i Chłopów.
Który ci się bardziej podobał?
Szczerze mówiąc, chyba Chłopi, ale też ze względu na specyfikę samej powieści. Jest ona taka bardziej żywa, więcej się tam dzieje i też no, sam ten folklor.
Czy muzycznie bardziej ci przypasowała, czy Lalka też dorównywała temu?
To znaczy, obydwa spektakle są genialnie wykonane, aczkolwiek mam wrażenie, że Lalka gdzieś tam jest bardziej taka statyczna, spokojniejsza. A no w Chłopach mamy pełnię kolorów, są te wszystkie stroje ludowe, jest żywa muzyka i jednak to jest trochę inne wrażenie.
No pewnie, ten wiejski klimat trochę zobowiązuje. Okej, a poza tym, czy znasz jakieś sztuki jeszcze, które on wystawił?
Wiem, że w Teatrze Muzycznym reżyserował jakiś czas temu Złego, to jest powieść Tyrmanda. I wiem, że współpracuje z Teatrem Kapitol we Wrocławiu.
Okej. Czy planujesz jeszcze się wybrać na któryś z jego spektakli?
Bardzo bym chciała, ale jeszcze nie mam żadnych bardziej sprecyzowanych planów.
Okej, mam nadzieję, że ci się uda. No to posłuchajmy pierwszej części rozmowy z reżyserem teatralnym Wojciechem Kościelniakiem.
Swoją współpracę tutaj z Teatrem Gdyńskim zaczął pan już jakiś czas temu, w latach 90. Jak wspomina pan czas spędzony tutaj w teatrze, ale też w samej Gdyni?
Najpiękniej wspominam ten czas. Gdynia zawsze była dla mnie miejscem niezwykle przyjaznym i takim otwartym wobec mnie i też uruchamiającym we mnie wszystkie najlepsze pokłady. Wiadomo, że praca o profilu artystycznym niesie ze sobą zagrożenia, kłopoty, raz nam idzie lepiej, raz idzie gorzej. Natomiast miałem to szczęście, że zawsze w Gdyni czułem się niezwykle... Myśmy to z kolegami, z realizatorami nazywali takim określeniem, że Gdynia dodawała nam skrzydeł. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie i pamiętam pierwsze moje spotkanie, to był musical Hair, kiedy zaprosił mnie jeszcze tutaj Maciej Korwin i już wtedy, że tak powiem, to spotkanie było niesamowite, już wtedy był tu fantastyczny zespół. Wiadomo, że Gdynia była inna, jeszcze wydobywała się z PRL-u, ale samo miejsce już wtedy uskrzydlało i to się właściwie utrzymało do dzisiaj.
Patrząc na pana dorobek artystyczny, głównym takim motywem w tym wszystkim, myślą przewodnią, są jednak te polskie powieści, które są przekładane, bym powiedziała, na język teatralny. Czego ten proces wymaga od reżysera?
Ponieważ najczęściej byłem też i współscenarzystą czy adaptatorem tych powieści, to wymaga przede wszystkim bardzo dobrego planowania wcześniej, to znaczy począwszy od tak zadania sobie poważnego pytania, po co chcę zrobić daną sztukę, co chcę dzięki niej opowiedzieć, przez następne pytanie, czy ten tekst nadaje się na materiał do teatru muzycznego, następnie czy będzie dobrym tworzywem dla tego zespołu, czy widownia to kupi, będzie chciała to oglądać. Następnie jest wiele kolejnych pytań polegających na tym, jak opowiedzieć coś, co zazwyczaj mieści się na tysiącach stron w 3 godziny, jak sprawić, żeby to działało i było pełnoprawnym przedstawieniem, nie tylko jakimś brykiem i skrócikiem, tylko żeby przenosiło emocje, żeby poruszało. Na szczęście teatr muzyczny, dzięki między innymi muzyce, choreografii, pewnemu rozmachowi, który posiada, ma bardzo wiele środków do zaoferowania, żeby te emocje wzbudzać, żeby je pobudzać inscenizacyjnie. Więc myślę, że pierwszym takim etapem to jest porządne stworzenie scenariusza, który będzie odpowiadał bardzo wielu założeniom, których piosenki czy utwory muzyczne będą miały powód do choreografii, w których śpiew będzie tak pomyślany, żeby nie tylko niósł właściwe emocje, ale też żeby dawał szansę jakiegoś popisu dla aktorów. To też jest ważne. Może nie chodzi przecież o popisywanie się, ale o to, żeby oni mogli pokazać swoje pełne możliwości. Tylko wtedy, kiedy aktor czuje, że dał z siebie wszystko, to taka energia też przenosi się na widzów. Następnie jest cały proces już produkcyjny, to żeby nadążyć ze scenografią, z choreografią, z muzyką, z komponowaniem, żeby to wszystko przygotować na tyle wcześnie, żeby nie tylko zdążyć przed wejściem na pierwszą próbę sceniczną, ale też i żeby na tyle dobrze rozumieć całą materię, żeby wiedzieć, jak on się przenika z innymi właśnie dziedzinami. Jak te dziedziny go współtworzą, jak to razem będzie działało. No a później to jest po prostu bardzo też istotna rzecz, próba dobrego kontaktu z aktorami, żeby samemu być na tyle sugestywnym, zarażonym tym materiałem, na tyle być rozkochanym w tym, co się chce przekazać, żeby aktorzy, tancerze, żeby wszyscy realizatorzy żeby im się to chociaż po części udzieliło i żeby oni zaczęli wytwarzać własne emocje, którymi znowu ja się zarażam później. Więc to jest taki handel wymienny. Natomiast jeśli te byty się wzajemnie nie napędzają, no to wszystko zostaje chłodne, zimne, intelektualne i najczęściej nieciekawe wtedy. Czyha tutaj bardzo wiele pułapek, ale ta droga jest fascynująca, bo to jest po prostu, porównałbym do cudownej przygody, która nie wiadomo jak się skończy, ale na pewno warto w tę przygodę się udawać za każdym razem.
Kluczem tutaj jest zebranie, powiedzmy, dobrej ekipy i wspólne dogadanie się.
Też, no i przede wszystkim przygotowanie się też do tego wszystkiego. Bardzo istotna rzecz jest taka zwykła praca u podstaw, żeby mieć porządnie zrobiony scenariusz, żeby ze scenariusza wynikało, kto gra w jakiej scenie, nie tylko główni aktorzy, ale też i, nie wiem, obsada taneczna, obsada chórków, nie wiem, wszystkie te rzeczy, jeśli nie są odpowiednio wcześniej wymyślone, to potem bardzo dużo czasu zabierają już w trakcie produkcji.
Zastanawiam się, czy właśnie w kontekście zagrania tego wszystkiego i połączenia pewnym wyzwaniem nie byli chłopi, bo są tam sceny taneczne, gdzie jest parędziesiąt osób jednocześnie na scenie, jest dużo postaci, no i też sama powieść jest spora, ale też obfita, no właśnie, w różne wątki poboczne, główne i też same postaci.
Z pewnością chłopi byli bardzo wymagający, ale też jest tak, że ze względu na to, że to jest po prostu fenomenalnie napisana powieść, ten materiał niósł. Więc akurat chłopi, pomimo że bardzo wymagający w pracy, ale ja zaliczam do tych musicali, które się trochę same robiły, tak bym powiedział. Już przygotowaliśmy scenariusz, zebraliśmy się do pracy, mieliśmy pomysł na scenografię, na muzykę, na kostiumy, no to on ten materiał wniósł nieprawdopodobnie.
Wspomniał pan o samej kwestii przygotowywania się i etapie tworzenia scenariusza. Czy szukając inspiracji opiera się pan na pierwowzorze literackim? Czy na przykład sięga po, załóżmy, dzieła filmowe? Bo i w przypadku Lalki, w przypadku Chłopów w latach 70. powstały seriale.
Myślę, że zdecydowanie największą inspiracją jest literatura. Oczywiście i w jednym, i w drugim wypadku znałem filmy i zresztą bardzo lubię i cenię te filmy. Natomiast nie można się było na nich wzorować, bo dzieło filmowe w tym wypadku jest pochodną literatury. Ale jeśli będziemy mieli musical, który jest pochodną dzieła filmowego, to już się robi trochę, że tak powiem, baba w babie. To już jest za dużo. Więc ja zdecydowanie wolałem się odnosić do pierwowzoru, chociażby z tego względu, że film jest zupełnie innym medium, wbrew pozorom, niż musical. Rządzi się bardzo różnymi prawami, chociaż na końcu może to wyglądać podobnie dla widza, że podobnie się historia opowiada, czy coś takiego. Natomiast to po prostu jest coś bardzo, bardzo, bardzo innego niż dzieło filmowe. Akurat z filmu to chyba raz przygotowałem, czy dwa razy, i to nie tutaj w Gdyni, raz to był śpiewak jazz bandu dla Teatru Żydowskiego, innym razem to był ostatnio zrobiony w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, a statek płynie według filmu Federico Felliniego, no ale wtedy te filmy nie miały swoich pierwowzorów, więc znowu je mogliśmy traktować jako pierwowzór.
A na co nacisk jest kładziony w właśnie sztukach teatralnych, bo mają, jak pan powiedział, inną manierę niż filmy?
To jest trochę tak, jakby porównywać malarstwo do rzeźby. Rzeźba to rzeźba, malarstwo to malarstwo. Na czym polega ta różnica? Przede wszystkim na tym, że potrzebujemy nieco innego typu aktorstwa. Aktorstwo filmowe polega na prawdzie psychologicznej i naturalności psychologicznej. Nie daj Boże próbować jakichś przerysowań, większych emocji i tak dalej, bo właściwie wtedy bardzo łatwo przegrać temat, być zbyt ekspresyjnym, co zabija tak naprawdę często dobrą narrację filmową. W wypadku musicalu jest trochę odwrotnie. Te emocje powinny tutaj kipić, bo to jest cała forma, że tak powiem, duża, powinno od nich być bardzo dużo. Inna jest natura, nie wiem, muzyki w tych obu dziełach. W filmie muzyka jest tylko tłem dla aktorów, natomiast w musicalu jest jednym z głównych bohaterów, prawda? Piosenki, songi, czy jeszcze jak to tam inaczej traktować, są właściwie równoprawnym dziełem narracyjnym i potrafią opowiedzieć bardzo wiele rzeczy, które normalnie by trzeba było bardzo szczegółowo, że tak powiem, opowiadać. To jest na przykład, nie wiem, w Mistrzu i Małgorzacie, który reżyserowałem też we Wrocławiu dla Kapitolu, jest taka długa scena w książce Michaiła Bułhakowa, kiedy Iwan bezdomny goni Wolanda po ulicach Moskwy. No i teraz jak zrobić, że 20 ulic tam jest, czy 30 wymienionych, i on goni. Po drodze ma jeszcze perypetie, wpada do rzeki, do kamienicy gdzieś i tak dalej. To jest po prostu jakaś wielka, jedna wielka gonitwa. Tymczasem wystarczy zrobić jedną piosenkę, która to opowiada, i jakieś drobne ślady w drugim planie inscenizacyjne. I okazuje się, że widz to widzi, że widz jest w stanie to przeżyć. Teatr dużo częściej nie tyle pokazuje czy przedstawia, co opisuje. Posługuje się umownością, posługuje się no właśnie opisem, a nie dosłownym rozwiązaniem scenicznym, co jest częste dla kina. To jest druga różnica. No, inna różnica jest jeszcze taka, że nie wiem, to co załóżmy w serialu możemy zmieścić w 8 odcinkach, no to tu trzeba zmieścić w 3 godziny. Po prostu nie ma zmiłuj się, po prostu trzeba wycinać wątki niektóre. To jest inny sposób oglądania po prostu. Inaczej się nawarstwiają ciążenia tematów. Właściwie w musicalu często wystarczy jakiś temat poruszyć raz i już widz go dobrze rozumie i już drugi raz nie trzeba. Natomiast w serialach czy w książce to jest wielokrotnie jest powtarzane często to samo i to działa na nieco innej zasadzie po prostu.
A na ile pan uważa, że istotne jest oddanie oryginału, a na ile można sobie pozwolić na trochę wariacji, trochę licencji poetyckiej i trochę zabawy po prostu treścią?
Zawsze staram się zrozumieć, po co dane dzieło powstało w danym czasie i co miało do przekazania. Wyznaję taką zasadę, że jakby nie patrzeć na dzieło sceniczne, ono musi brzmieć współcześnie. I to brzmienie się osiąga różnymi środkami. Czasami nie należy przeszkadzać i zrobić dokładnie tak, jak jest to napisane w książce, bo to czujemy, że będzie nośne, że będzie to działało, że ten materiał się nie zestarzał. Czasami jest tak, że właśnie trzeba odwrotnie, niemalże odwrotnie inscenizować, niż było to pisane, żeby nadać właściwy tembr pierwotnym założeniom. Trudno mi tu teraz jakiś przykład dawać, natomiast bardzo jest to ważne, żeby rozumieć, że kiedy na przykład, nie wiem, przed wojną są pisano piosenki, prawda, to wtedy jakieś piosenki, które dzisiaj nam się mogą wydawać trywialne, czy pani mieszka sama i tak dalej, były wtedy niesłychanie obrazoburcze. To przecież miało taki podtekst bardzo silny seksualnie. Dzisiaj nas to już nie dotyka w ten sposób. I teraz jeśli to zrozumiemy, to będziemy wiedzieli, że żeby ta piosenka chociażby jeszcze raz miała zadziałać, to by trzeba było znaleźć ekwiwalent współczesny i bezczelności seksualnej. I wtedy dopiero możemy się zabierać za inscenizowanie i próby podejścia do reinterpretacji. Natomiast bywa też tak oczywiście, że materiał poddaje się takiej właśnie reinterpretacji, że można go zupełnie zrobić wbrew temu, po co był napisany i będzie działał. Czasami tylko odkopać, po co to było napisane kiedyś i nadać temu dzisiejszy sens, a czasami te sensy się nie zmieniły, więc wystarczy po prostu zrobić mniej więcej tak jak kiedyś to notowano i też będzie to działało. Za każdym razem trzeba od nowa sobie zadać pytanie, czy to mnie rusza w środku, czy nie. To nie jest kwestia wiedzy, tylko to jest kwestia czucia i to jest, myślę, jakby główna różnica przy sięganiu po teksty czy piosenki, które były kiedyś napisane, że warto sobie zadać pytanie najpierw, w jakiej sprawie chcę wykorzystać, co dzięki temu osiągnąć, do kogo chcę tym trafić, po co i czy mnie to w ogóle obchodzi, czy to jest dla mnie ciekawe.
jest audycja Która Kultura i przed chwilą mogliście usłyszeć piosenkę ze spektaklu Chłopi pod tytułem Boryna posłał z wódką do Jagny. Dlaczego tego słuchaliście? No bo rozmawiamy z Kasią Georgiew o Wojciechu Kościelniaku, czyli reżyserze teatralnym, który między innymi ten spektakl w Gdyni na scenie Teatru Muzycznego wystawił. Kasia, czy masz coś wspólnego z teatrem muzycznym? Pasjonuje cię musical?
Tak, na pewno pasjonuje mnie musical i tak samo teatralny, jak i filmowy. Bardzo lubię ten gatunek ze względu na muzykę, też układy taneczne, w jakiś sposób mi się to podoba. A z teatrem muzycznym w Gdyni jestem dodatkowo związana, bo też tam pracuję. Sprzedaję jakąś tam kawę, ciastka, ale no to mi pozwala odczuć atmosferę tego miejsca.
Okej, okay, super, super. Czy w związku z tym masz jakieś wejściówki na spektakle?
Niestety nie.
O, szkoda, szkoda. Ale i tak jesteś bliżej teatru niż, myślę, wiele osób mimo wszystko. A poza tym robisz coś sama w stronę musicalu? Śpiewasz, tańczysz?
Nie, zdecydowanie nie.
Okej, okay, dobra. Powiedz mi, czy któraś z wypowiedzi pana Kościelniaka szczególnie ci zapadła w pamięć albo jakoś cię zaskoczyła?
To znaczy, chyba najbardziej zaskoczyły mnie wypowiedzi dotyczące spektaklu, który dopiero będzie miał swoją premierę, Quo Vadis. Mhm. I tego, jaką ma on wizję na przedstawienie tego. I bardzo w pamięć zapadło mi to, że ta powieść zostanie uwspółcześniona i też po prostu sama się zastanawiam, jak bardzo, jak to będzie wyglądać i to rodzi wiele pytań.
To zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że będziemy musiały pójść na spektakl, żeby się przekonać. I poza tym, że właśnie za chwilę posłuchamy w drugiej części rozmowy o Quo Vadis, premiera będzie kiedy?
We wrześniu.
Okej. Okay. I w tej rozmowie jeszcze pan Kościelniak dużo mówi o swoich odczuciach, o emocjach, które nim kierują przy tworzeniu sztuk. A jakie tobie towarzyszą uczucia, kiedy oglądasz takie spektakle? No bo to jednak nie jest ani teatr dramatyczny, ani koncert. To jest takie dwa w jednym, a nawet trzy w jednym, bo jeszcze dochodzi do tego taniec. Co ty czujesz, kiedy to oglądasz?
Mogę powiedzieć, że zawsze przeważnie czuję w jakiś sposób zachwyt, bo też lubię tę formę, ale pamiętam szczególnie mocno, jak byłam w szkole podstawowej i wybrałam się ze starszym bratem i mamą właśnie na lalkę. I pamiętam, że ogromne wrażenie na mnie zrobiła scena finałowa. I no właśnie, tak jak ktoś czytał książkę, to wie, jak się kończy, że Wokulski przejrzał na oczy, zobaczył Łęcką ze Starskim. I ta scena jest tak fenomenalnie ukazana na deskach teatru i towarzyszy jej piosenka Trzy kwadranse. I po prostu no to czuć te emocje Wokulskiego i to jest naprawdę genialnie oddane.
Mm-hmm. A pamiętasz pierwszy musical, który zobaczyłaś na żywo w teatrze na scenie? Bo ja pamiętam swój. Pamiętam, jak w wieku 10 lat rodzice mnie zabrali do Teatru Roma w Warszawie i oglądałam Akademię Pana Kleksa i ojej, zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie i do dziś to pamiętam, a to było już wiele, wiele lat temu. Pamiętasz jakiś swój?
Ja pamiętam, że jednym z takich pierwszych mogła być deszczowa piosenka też właśnie w Romie, w Warszawie.
O, uwielbiam, jeden z moich najulubieńszych, też byłam w Warszawie, ale poza tym, że w Warszawie są dobre spektakle, no to również w Gdyni w Teatrze Muzycznym jest mnóstwo dobrych spektakli, czego mieliśmy przed chwilą taki zalążek. Naprawdę zachęcamy, bo te produkcje są ogromne i warto się wybrać. Nawet jeżeli nie jesteście fanami musicalu, to myślę, że warto. Dziękuję ci bardzo, Kasiu.
Dziękuję.
Posłuchajmy w takim razie drugiej części rozmowy z Wojciechem Kościelniakiem. A ja potem wracam z kalendarzem.
A co jest nośnego w powieści Quo Vadis?
Najnośniejszą warstwą dla mnie jest negatywowe odbicie chrześcijaństwa, tego sprzed 2000 lat w dzisiejszym świecie. Mam wrażenie, że Sienkiewicz pokazuje tamto chrześcijaństwo, bez względu, że to nie musiała być prawda historyczna, ale niemniej właśnie kiedy pisał to w końcu XIX wieku, to jasne było, że wiara katolicka była tym spoiwem, które jednoczyło Polaków o walkę o własną niepodległość. W związku z czym trochę w Owadis chrześcijaństwo jest wyidealizowane jako coś, co absolutnie nie posiadało wad i co jest absolutnie wspaniałe. Też wiadomo, że gromady chrześcijan w starożytnym Rzymie to nie były same anioły, prawda? To też różnie z nimi było. Natomiast w książce, i to trzeba uszanować, oni są wyidealizowani. W związku z tym wyidealizowaniem pojawia się spojrzenie, jak już wspomniałem, negatywowe na to, jak wygląda chrześcijaństwo dzisiaj. Broń Boże nie próbuje powiedzieć, że nie wiem, że jest niepotrzebne, że jest tylko złe czy coś takiego, bo to równie niesprawiedliwe. Natomiast jest bardzo pogubione i w wielu wypadkach i mam poczucie, że zatraciła pierwotną czystość. Teraz jak spojrzymy szerzej na historię, to tak się dzieje z wieloma ruchami społecznymi. Tak było z ruchem komunistycznym, który na początku był dość czysty, idealistyczny, który miał swoją świetlistość, że tak powiem, i czystość. Po dojściu do władzy został zdeprawowany, bo władza, jak wiadomo, deprawuje. Tak samo się stało z ruchem chrześcijańskim. Po tym, jak stał się oficjalną religią Rzymu, a później świata, miewał swoje bardzo ciemne strony. Podobnie można by sięgać do każdej grupy społecznej czy idei, która kiedyś była zabroniona i tępiona, a później zyskiwała władzę, którą władza deprawowała, a później uciskała innych i wreszcie upadała. Jest takie koło historii, które mówi, że co chwilę jedni tępią drugich, potem tamci się mszczą, ale już na innych, tamci się mszczą jeszcze na innych i właściwie to koło zemsty nami ciągle powoduje. To jest niesłychanie brutalna książka też, tam to mordowanie chrześcijan i tak dalej, tam jest bardzo dużo cierpienia, ale ze względu na to, że jesteśmy w musicalu, to próbujemy do tego podejść właśnie z pewnym dystansem właściwym teatrowi muzycznego, czyli z oddaleniem, mam to na myśli, żeby widzowie nie powinni myśleć, że będą rzeczywiście tutaj przeżywać jakieś straszliwe katusze i się będziemy udawać, że lwy się wgryzają w ciała chrześcijan, bo myślę, że próba werystycznego pokazania tego by była nieprawdziwa. Natomiast na pewno chcemy, żeby widz otrzymał całą tę opowieść, możliwie całą, wiadomo, że wszystkiego się nie da zmieścić, ale możliwie całą tę opowieść opowiedzianą, tylko przefiltrowaną przez właśnie takie oddalenie, które spowoduje pewien dystans, pewien humor, że będziemy nieco inaczej na to patrzyli, nie tak martyrologicznie, jak to jest w oryginale.
Pan trochę o tym wspomniał, ale właśnie w tej powieści ta warstwa historyczna, zwłaszcza historii chrześcijaństwa, jest bardzo mocno wyeksponowana i po części jest to kostium historyczny, ale też czy nie obawia się pan poruszania tego tematu, bo jednak temat obecnie religii chrześcijańskiej w Polsce i też przez to Kościoła katolickiego budzi wiele emocji.
Ja myślę, że mogę się obawiać wtedy, jeśli widzowie będą uważali, że to jest, nie wiem, świętość, Quo Vadis, z którego nie wolno go ruszyć, bo oczywiście my będziemy patrzeć na to pod swoim kątem. Od razu mogę powiedzieć, że nie będziemy bardzo ortodoksyjni w osadzeniu tego w czasie. Będziemy starali się pokazać uniwersalną historię. Natomiast myślę, że wtedy można by czuć, tak jak chrześcijanie, którzy przyjdą na ten spektakl, mogliby się czuć obrażeni, gdybyśmy my na przykład interpretowali zachowanie chrześcijan w ten sposób, że oni byli głupi, wrodzy, że byli niedobrzy, że byli zakłamani. Nic takiego nie będziemy robić. Po prostu zmieniamy obiekty, w którym oglądamy ich tragedię i mówimy, oczywiście cierpieli tam, oczywiście byli dobrzy, oczywiście, natomiast no, też nie zapominajmy, że był też czas, kiedy i oni zadawali cierpienie innym. No i dzisiaj też się tak często dzieje, że chrześcijanie potrafią zadawać ból. Czyli musimy podejść do tej opowieści prawdziwie, może też i po to, że ci, którzy są zagorzałymi chrześcijanami, żeby mogli się przejrzeć w tym spektaklu i oczyścić z tego, co jest niegodne chrześcijanina. Ja mam wrażenie, że zachowanie Ligii, Ursusa, tych wszystkich chrześcijan, którzy dla wiary szli ginąć na arenie, im się łatwo było tego wyprzeć, ale wiara chrześcijańska, to zresztą jest powiedziane bardzo dobitnie w książce, że za cenę życia nie wolno skłamać. No dzisiaj to wręcz śmiesznie brzmi. No, chrześcijanie skłamią raczej i to częściej niż nam się wydaje, prawda? Nie jest jakimś wielkim problemem, bo sobie w jakimś stopniu to mówimy, że to dla wyższego celu czy coś takiego. Nie. Chrystus powiedział, kłamać nie wolno. Nie wolno grzeszyć przeciwko drugiemu człowiekowi. I liczę na to, że ten spektakl wielu pozwoli przyjrzeć się sobie krytycznie i powiedzieć, dobra, jeśli wierzę, to chcę wierzyć tą pierwotną wiarą, która była przecież szlachetna. Nie? I to nie ma, niezależnie od tego, czy ktoś jest ateistą, czy ktoś jest wierzący, no to chyba może powiedzieć, że dobro jest dobrem, a zło złem. I tu o to chodzi, żeby nazywać te rzeczy po imieniu.
Czy to oznacza, że pewne z tych wątków zostaną w jakiś sposób uwspółcześnione, bądź pojawią się może jakieś odniesienia do sytuacji bardziej bliskiej współczesnemu widzowi?
Odrobinę tak, ja bym nie chciał wszystkiego zdradzać, natomiast mogę powiedzieć na pewno, że niektóre rzeczy, może nie uwspółcześnione, nie będzie to się działo w roku 2024, ale przybliżamy to nieco, tak żeby odrzeć realia z pewnej bajkowości. Dla nas dzisiaj sandały, które tam noszono, te długie togi, te piękne fryzury są na tyle baśniowym światem, że prawdziwe tragedie są tam trochę niemożliwe. Ta baśniowość na tyle przykryje, tak się tego obawiałem i takie mam wrażenie też i z tego powodu trochę filmy są nie do końca dzisiaj uważane za wybitne dzieła, które za tę próbę ekranizacji. Dlatego, bo otoczone bajkowym światem sprzed 2000 lat, czyli tym, którego już właściwie w ogóle nie pamiętamy, trudno jest się tam zachwycić. A już nie mówię, że taki trochę czas, gdzie trudno sobie wyobrazić musical jeszcze, tańczenie w tych togach, zależało mi na pewnej ostrości i na przede wszystkim historii, która będzie spójnie opowiedziana. I ta historia na pewno będzie. Tylko no, możemy sobie powiedzieć tak, że z punktu widzenia historycznego to Neron był takim samym Cezarem jak Napoleon, jak Hitler, jak Stalin, czy jeszcze Pol Pot, nie wiem, gdybyśmy chcieli powiedzieć. Tylko już proszę zauważyć, że jeśli sobie weźmiemy pod uwagę, że Petroniusz i Winicjusz są Augustianami, którzy są na dworze Nerona, to trudniej będzie nam postrzegać tak jednowymiarowo, jeśli sobie uświadomimy, że oni to są dworzanie Hitlera. To nagle się okaże, że biorą współudział w całym przedsięwzięciu. Wydaje mi się, że to oczyszcza nas z takiego oglądania dobry Petroniusz, zły Neron. Władza i zło wikła ludzi. I wydaje mi się, że w związku z tym nie jest to takie jednowymiarowe i jednoznaczne. Więc rozumiem, że jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że będzie chciał zobaczyć teraz nasz popis inscenizacyjny, jak widzimy antyk, no to może się czuć zawiedziony. Natomiast myślę, że to, co otrzyma w zamian, będzie o wiele ciekawsze. I pod względem takiego musicalowego show, i pod względem samej opowieści, które lepiej wybrzmi.
Czy jest jakieś przesłanie, które chciałby pan tak od siebie zawrzeć w tej sztuce?
O ile można nazwać to przesłaniem, to co próbowałem powiedzieć na początku, że zdajmy sobie sprawę, że historia ludzkości to jest historia wojen, to jest historia zemsty, to jest historia mordowania jednych przez drugich. Jeśli sobie zdamy z tego sprawę, uświadomimy ten fakt, to może spróbujemy zrobić krok w tył i być milsi dla siebie, czulsi dla siebie, lepsi. To jest tak naprawdę intencją tego przedstawienia, żeby patrzeć na siebie, że ostrożnie, jeśli dzisiaj jesteśmy w opozycji, jeśli załóżmy ja czuję, że moje prawa są tłamszone, to żebym uważał, że kiedy dojdę wreszcie do, nazwijmy to, władzy, to żebym teraz ja nie deptał innych. Żebyśmy potrafili sobie nałożyć kaganiec nie wtedy, kiedy jesteśmy uciskani, tylko wtedy, kiedy jesteśmy u władzy. To jest, wydaje mi się, jednym z takich przekazań, które warto wziąć pod uwagę. Przy czym to jest na tyle uniwersalny materiał, że ja nie próbuję tego adresować jakoś szczególnie ani do jednej, ani do drugiej władzy współczesnej w Polsce, bo wie pani, to się tak szybko zmienia, że chciałbym, żeby spektakl był dłużej grany, przynajmniej w intencji, bo to wiadomo, nigdy nie wiadomo, niż doraźnie jeden rok, w którym i tak nie wiemy, co będzie za pół roku, jak rzeczywiście nasze losy się potoczą. Więc nie adresując tego do nikogo konkretnego, adresujemy do wszystkich ludzi, którzy walczą o coś, żeby po wywalczeniu mogli szanować pokonanych.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Ja, super.
Panie. musisz starać się, przecież jesteś też jak ja.
To jest audycja Która Kultura, a teraz opowiem wam, co będzie się działo przez najbliższy tydzień w Trójmieście i w okolicach. Jutro w środę 6 marca odbędzie się Królewski Balet Klasyczny Jezioro Łabędzie w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie o godzinie 18. Bilety na to wydarzenie są kolekcjonerskie. W Gdańsku na scenie teatralnej NOT odbędzie się Bambolino Teatralne Widowisko Cyrkowe pod tytułem Cyrk Szczęśliwych Zwierząt o godzinie 18.00. Również jutro, 6 marca. Jeśli ktoś nie załapał się na dzisiejszy stand-up Michała Pałupskiego, to można wyskoczyć jutro do Rumi, do lokalu Disco Shots, bo tam zagości ze swoim programem Kaliber 44 o godzinie 19, również jutro, w środę, 6 marca. 7 marca w sali koncertowej Portu Gdynia o godzinie 17.30 i 20.30 odbędzie się spektakl komediowo-kryminalny pod tytułem Komedia z dreszczykiem. Również w Gdyni tego samego dnia, czyli 7 marca o godzinie 19.30 w Blues Club odbędzie się koncert Vani Sky, Chorwatki porównywanej do Nory Jones. 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, w Trójmieście jest cała masa wydarzeń. Na przykład na scenie teatralnej NOT o godzinie 17.30 i 20.30 można obejrzeć hit komediowy Warszawskiego Teatru Kapitol pod tytułem Kiedy kota nie ma. W Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku odbędzie się wieczór Na Broadwayu by Agata Walczak i goście o godzinie 18.00. W Oria Magic House w Gdańsku o 19.00 odbędzie się koncert muzyki rozrywkowej z okazji Dnia Kobiet prowadzony przez Piotra Schwertfegera. W Ergo Arenie w Gdańsku o godzinie 19.00, również 8 marca, odbędzie się koncert Piotra Rubika pod tytułem Niech mówią, że to nie jest miłość. Bilety na to wydarzenie są również kolekcjonerskie. A jeżeli ktoś lubi piosenkę francuską, w Starym Manerzu w Gdańsku odbędzie się koncert Eweliny Saszenko Tribute to Edith Piaf, czyli Dzień Kobiet z piosenkami Edith Piaf o godzinie 19.00.
Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send the call out
told to throw my hands up in the air. So there, I'm kinda older than I was when I rebelled without a care. So there.
Dziewiątego marca na scenie teatralnej NOT w Gdańsku o godzinie 17 i 19.30 odbędzie się spektakl Bóg Mordu, zapewne wielu znany, bo jest to światowy przebój teatralny. Osobiście sama mogę go bardzo polecić. Tego samego dnia o godzinie 18 9 marca w Starogardzie Gdańskim w kinie Sokół odbędzie się stand-up Piotra Bałtroczyka pod tytułem Starość nie jest dla mięczaków. W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 9 marca o godzinie 18 odbędzie się koncert Golden Hits of, największe przeboje lat 70. i 80. symfonicznie. Bilety na to wydarzenie są kolekcjonerskie. W Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku o godzinie 19 odbędzie się wydarzenie z czytania mitów nordyckich i opowieści o wikingach. A jeżeli ktoś z kolei lubi jazz, to w Oria Magic House w Gdańsku o tej samej godzinie, czyli o 19, odbędzie się koncert pod tytułem Jej Portret, koncert ballad jazzowych na Dzień Kobiet, autorstwa Smooth Jazz Trio i Amelie. Jeżeli ktoś lubi się pośmiać, 10 marca o godzinie 17 w Ergo Arenie w Gdańsku odbędzie się Polska Noc Kabaretowa 2024. Jak zapowiadają, będzie to kabaret w olimpijskiej formie. Natomiast w Gdańsku, w Oliwskim Ratuszu Kultury o godzinie 18 odbędzie się w tym samym dniu, czyli 20 marca, wydarzenie Grupy Mozarta pod tytułem Ale Kino, czyli muzyka filmowa według Grupy Mozarta. Również 10 marca o godzinie 18.30 odbędzie się spektakl To tylko Botox, czyli Zastrzyk Uśmiechu na scenie teatralnej NOT w Gdańsku, a w Teatrze w Oknie w Gdańsku o godzinie 19 odbędzie się stand-up Ewy Pfeiffer pod tytułem Balon Tolerancji. 11 marca przyniesie nam wydarzenia takie jak spektakl Pozytywni z Grażyną Wolszczak, Olgą Bołądź, Łukaszem Simlatem i Januszem Habiorem na dużej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni o godzinie 17.30 i o godzinie 20. W kinach króluje teraz komedia romantyczna pod tytułem Tylko nie ty. W rolach głównych Sydney Sweeney i Glenn Powell, a także Duna, część druga, z gwiazdami takimi jak Zendaya i Timothée Chalamet. Z bardziej odległych wydarzeń organizator Good Taste Production wciąż zaprasza 5 kwietnia o 19 na koncert zespołu Lemon w Starym Maneżu. Dzisiaj to już wszystko, ale wydarzeń kulturalnych w Trójmieście i województwie pomorskim cały czas przybywa, więc żeby być na bieżąco, słuchajcie Której Kultury w każdy wtorek o 19 lub powtórek w środę o 12 i soboty o 18. Obserwujcie nas na Instagramie i Facebooku, podzielcie się audycją z bliskimi i życzę Wam pięknego, pełnego kultury tygodnia. To mówiłam ja, prowadząca audycji Inka. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia za tydzień. Buziaki!
Która?
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 Kultura?